Podcast MotoStories to miejsce, gdzie motoryzacja zderza się z emocjami. Przeszukujemy najciekawsze zakamarki świata i jej miłośników. Odnosimy się do historii i nierzadko zastanawiamy się nad przyszłością czterech kółek. Nasz podcast powstał dla osób, które sporo uwagi przywiązują do drogi, ale przede wszystkim do pojazdów, którym jest ona pokonywana. Doceniacie naszą formę i luz. Dziękujemy i zapraszamy do kolejnego odcinka. Patryk Mikiciuk, Łukasz Kamiński i Kacper Majdan. Wchodzę sobie ostatnio na Apple Podcast i widzę następującą recenzję. Świetna forma i na luzie. Mam wrażenie, że ta recenzja to jest coś, co można powiedzieć o naszej poprzedniej rozmowie z naszym gościem Piotrem Krzemińskim, bo uznaliśmy, że poszła tak dobrze, że chyba czas spotkać się ponownie. Przez ten czas jeszcze od naszej pierwszej rozmowy do tej obecnej Spotify wprowadziło super nową rzecz, czyli możecie tak na dobrą sprawę z nami sobie na Spotify porozmawiać. My wam zadamy pytanie, wy nam możecie na te pytania odpowiadać, będziemy je sobie przeglądać i do tych pytań nawiązywać w naszych nowych odcinkach, a tymczasem dzień dobry Piotrze ponownie.
Dzień dobry, dziękuję za ponowne zaproszenie.
Stęskniłeś się za naszym warszawskim studiem?
Bardzo stęskniłem się za waszym warszawskim studiem. Warszawa przywitała nas piękną pogodą, więc bardzo się cieszę, że opuściłem ponurą wyspę.
Tak, ale tutaj też zaznaczmy, że nie jesteśmy w komplecie. Patryka dzisiaj nie ma, niestety wybrał wakacje zamiast nas i sobie siedzi teraz we Włoszech, czego mu szczerze zazdrościmy. Jest za to Łukasz, który też niezawodnie będzie z nami tutaj rozmawiał.
Jestem, będziemy rozmawiali.
Tak jest, wyjątkowo. Jakiś czas temu tak sobie pomyślałem o tym, o czym możemy porozmawiać w kontekście następnego odcinka związanego z Formułą 1. I w sumie na długo nie musiałem czekać, bo zacząłem analizować, jak ostatnio ten świat Formuły 1 wygląda. Bodajże przedostatni wyścig, zwycięstwo McLarena, ostatni wyścig jeszcze przed Grand Prix Turcji, pole position Lando Norrisa blisko i byłoby również zwycięstwo. I tak się zastanawiam, bo McLaren jest teraz na topie, ma bardzo mocną tendencję wznoszącą, ale nie było tak zawsze. I zastanawiam się, jak od tej takiej strony technicznej, pracy z zespołem, kontaktu z nim, może wytycznych zespołu dotyczących części, jak one mają wyglądać, zmieniało się to na przestrzeni lat, że McLaren wyszedł z tego dołka, no i zaczyna już tam pukać do tego podium.
Trudno jest mi mówić o McLarenie, ponieważ jest to jeden z nielicznych zespołów, z którymi nie współpracuje nasza firma. No, musimy pamiętać, że jest to zespół niezwykle utytułowany, z niesamowitymi tradycjami w Formule 1 i pamiętajmy, że pierwsze zwycięstwo, pierwszy triumf Sir Lewisa Hamiltona, no to jest właśnie McLaren MP4 z silnikiem Mercedesa.
No tam Lewis się docierał.
Tam się docierał, został wykreowany przez Rona Dennisa, czyli człowieka, który ma dobrą rękę i niesamowity talent w łowieniu talentów. Oczywiście McLaren w tej chwili przeżywa jakąś swoistą rezurekcję po tym, jak niestety...
No ocierał się trochę o dno, niestety. Może nie tak całkowicie, no ale te czasy z Hondą, no raczej mam wrażenie, że chcą o nich zapomnieć.
Tak, no Zak Brown za ten stan rzeczy winił Fernando Alonso, który miał do powiedzenia podobno więcej niż ci, którzy decydowali w wielu sprawach.
Zak Brown, tutaj dodajmy, pamiętam, słyszałem taką ciekawą historyjkę, że Zak Brown jest osobą, która uwielbia czystość i bycie takim bardzo sterylnym. To ponoć były momenty, kiedy Fernando Alonso siadał obok niego z nektarynką w garażu i jadł tą nektarynkę w taki sposób, żeby sok ściekał mu po brodzi, żeby wszystko było tym sokiem ubrudzone. Także już ponoć tego typu akcje tam były.
No pamiętajmy, że jest to jednak Hiszpan, więc jest to nieco inna kultura, inny temperament, inne priorytety. Być może chciał wprowadzić jakiś powiew świeżości w tej skostniałej Anglii, w której no, według stereotypów wszystko jest bardzo poukładane i właśnie takie sterylne, choć moje doświadczenia wynikające z lat spędzonych na wyspie świadczą, że niekoniecznie tak jest. Dokonało się trochę zmian. Roszady kierowców też specjalnie nie sprzyjają pewnej stabilizacji zespołu, bo zanim kierowcy wyczują samochody, zanim będą się czuli w nich tak jak w domu, no mamy przykład w tej chwili Daniela Ricciardo, prawda?
Który miał wyjątkowo trudno na początku i aż wszyscy byli zachwyceni negatywnie tym, jak długo on dochodzi do swojej formy i do swoich możliwości, które przecież ma ogromne. przypomnę, myślę, że to jest top 5 kierowców F1.
No tak, ale w krótkim czasie dwie zmiany zespołów również nie wyszły z korzyścią dla wyników zespołu. Powracając do Lando Norrisa, no w tej chwili wydaje mi się, że jest to niekwestionowany idol brytyjskich kibiców, o czym miałem przyjemność przekonać się podczas Grand Prix Wielkiej Brytanii ostatniego na Silverstone, gdzie wręcz widziałem owację na stojąco w momencie, kiedy już w pierwszym dniu treningowym Lando Norris pojawiał się na torze podczas przejazdów treningowych. I wydaje mi się, że jego popularność w tym momencie stale rośnie i powoli detronizuje Lewisa Hamiltona, który ostatnio trochę sobie nagrabił, mówiąc kolokwialnie.
No to już nawet pamiętam, że w poprzednim odcinku trochę też rozmawialiśmy o wizerunku Lewisa Hamiltona, ale zastanawiam się trochę, no bo tutaj mamy niekwestionowaną zmianę w McLarenie. Ja jestem fanem F1, ale nie wiem, jak wygląda ten motorsport od środka. Łukasz trochę wie z innych kategorii, ty wiesz z Formuły 1. Co tam musiało się wydarzyć i co oni musieli sobie przepracować tak na dobrą sprawę według ciebie, bo pamiętam, że nie pracujesz akurat z McLarenem, żeby oni znowu na tą falę wznoszącą...
Trudno mi powiedzieć, jak to wygląda z punktu widzenia działu technicznego, inżynierii, ponieważ nie posiadam wiedzy na temat ewentualnych zmian w ekipach technicznych, czy nie znam nazwisk ludzi, którzy podejmują decyzje na temat nowych strategii technologicznych McLarena. Myślę również, że był tam jakiś zastrzyk pieniędzy. Również jestem przekonany o tym, że charyzma i umiejętności, mogę w tej chwili śmiało powiedzieć, lidera tego zespołu, chociaż kolejność miała być odwrotna, bo to Daniel Ricciardo był gwiazdą, miał być gwiazdą tego zespołu i myślę, że to również w jakimś sensie podnosi zapał całej ekipy do tego, żeby jednak walczyć przy jakimś technologicznym postępie, na temat którego specjalnej wiedzy nie posiadam, tak jak powiedziałem, ponieważ nie mam kontaktu z tymi ekipami.
Faktycznie, ty wspomniałeś tutaj o pieniądzach, które dostał McLaren, żeby faktycznie się odbić, odbudować jako zespół. Się zastanawiam, czy to nie było też przypadkiem tak, że ta pula, którą dostał McLaren w ogóle podczas chyba pandemii i gdzie było dość dużo informacji, że możliwe, że McLaren zbankrutuje, czy ona też poszła do Formuły 1, czy nie?
Z tego co wiem, to tak i tam oczywiście jest spore prawdopodobieństwo, zwłaszcza 2 lata temu były takie wątki na tapecie, że McLaren ogólnie jako brand będzie miał sporo problemów z utrzymaniem się na rynku. Mam tu na myśli nie motorsport, tylko auta produkcyjne. Zbiegło się to i z awaryjnością nowych modeli, i z problemami sprzedażowymi, i ogólnie z takim byciem w drugim rzędzie w tej gonitwie za rywalami, zwłaszcza z Włoch. Plus do tego no te właśnie przeboje, o których wiemy z F1, a pamiętajmy, że od zawsze tak było, że sukcesy w F1 mocno przekładają się na sprzedaż aut drogowych, bo jednak jest to takie łączenie się psychologiczne też Ferrari, przecież od tego zaczynało, że każdy chciał mieć Ferrari, montowane były te tabliczki z ciągle uzupełnianym co roku kolejnym mistrzostwem zdobytym przez zwłaszcza Schumachera, no i McLaren faktycznie miał sporo problemów. Teraz się to nieco ustabilizowało, chociaż nadal chociażby wartości nawet hipercarów tej marki nadal są dużo bardziej zachwiane niż chociażby aut włoskich. I to jest zastanawiające, w którym kierunku, czy w ogóle motorsport i ewentualne sukcesy tego producenta przełożą się na ekwiwalent w takim cywilnym kliencie. No nie mają łatwo. Motorsport też oczywiście z własnymi prawami się pisze, ale w mojej opinii też w autach drogowych na ten moment McLaren poza atrakcyjnym designem nie ma zbyt wiele do zaoferowania.
No właśnie, to tutaj też w ogóle pojawia się kontekst i to też faktycznie o tym wspomniałeś. Ferrari rzeczywiście w swoich autach montowało te tabliczki. Teraz do gry wrócił też Aston Martin do Formuły 1, co też jest przykładem trochę tego, że no Aston Martin nie miał ostatnich latach lekko, no ale tutaj się też pojawia ten problem, że cholera, Aston Martin w Formule 1 w tym sezonie nagle też lekko nie ma. I tutaj jak mówiliśmy o wzlocie w kontekście McLarena, zastanawiam się, skąd nagły spadek formy w Aston Martinie, czyli we wcześniejszym Racing Point. Mają ten sam właściwie zespół techniczny. Mają świetnego Sebastiana Vettela, który dość szybko się akurat zaklimatyzował w tym zespole, regularnie już ostatnio objeżdżając Lance'a Strolla. Skąd to się bierze, że zespół, który tak bardzo rokował, zresztą ma bardzo bliskie więzi z Mercedesem, rozstawiającym wszystkich po kątach od ostatnich lat, nagle takie no, dość mocne nurkowanie zalicza.
Myślę, że to wynika w tej chwili z gradacji priorytetów. Lawrence Stroll zainwestował ogromne pieniądze i w tej chwili siedziba McLarena w Silverstone, ja byłem tam wczoraj, wygląda jak wielki plac budowy.
Aston Martina chyba.
Aston Martina, tak. Tak, a powiedziałem...
McLarena.
A przepraszam, oczywiście Aston Martina. Poszły ogromne pieniądze, ta cała infrastruktura, plan był taki, żeby gro prac zakończyć przed sezonem 2022. Jednak mówi się o tym, że przynajmniej 3 lata potrzebuje McLaren, żeby zakończyć tę inwestycję. I według mojej wiedzy i mojego przekonania... Zespół bardziej koncentruje się w tej chwili nad przyszłością Formuły 1 i przygotowaniem bolidu na sezon 2022, a szczególnie chodzi już o tą nieco bardziej odległą przyszłość, czyli sezon 2025, który ma wprowadzić w ogóle jakiś przewrót, rewolucję w Formule 1 i... Tak mi się wydaje, że to jest przyczyna. Młody Lance Stroll no, nie jest jeszcze w pełni oszlifowanym diamentem, jakkolwiek zdarzają mu się doskonałe przejazdy, a czasami...
A czasami bardzo dziecinne błędy. Jest
bardzo dziecinne
w zasadzie
błędy.
Od początku osobą dość mocno kwestionowaną też.
No, Sebastian Vettel jest gwiazdą, jest legendą, ale przychodzi taki moment, kiedy zawodnicy powinni zostawić miejsce młodym talentom, których jest całe mnóstwo w Formule 2. No, ja rozumiem, że wielkie nazwiska przyciągają uwagę kibiców, ale jednak ten sport zmienił się w takim stopniu, że odmładzanie kadry nawet kosztem legendarnych nazwisk byłoby z korzyścią dla, nie tylko zresztą dla zespołu Aston Martina. Paradoksalną sytuacją w Aston Martinie jest to, że niezwykle utytułowana marka, która zaistniała również w DTM-ach, co też jest rzeczą kuriozalną, bo DTM-y kojarzą
Działka
się z marką.
Łukasza.
Tak, więc z przyjemnością posłucham na ten temat, bo ja akurat z tą formułą wyścigową nie mam wiele styczności. Korzysta z silników Mercedesa, prawda? Więc to też jest jakiś sygnał, że no, trzeba coś tutaj zmienić, zrobić coś innego.
Tylko, że w tym, co wspomniałeś o no, kierowcach, bo to też jest w sumie w Formule 1 nieodłączny element budowania zespołu, który długofalowo odnosi sukcesy. Jak na przykład zgadzam się, że taki Kimi Raikkonen zrobił swoje i był cudowną postacią przyciągającą ludzi do Formuły 1, tak już faktycznie to jest najwyższy moment, żeby odszedł i ten moment już powinien być nawet myślę trochę wcześniej. Tak zastanawiam się, ile dzisiaj kierowca ma faktycznego wpływu na rozwój tego bolidu, tego zespołu, no bo Sebastian Vettel jest osobą, która no faktycznie już jest dość leciwy jak na kierowcę Formuły 1, ale z kolosalnym doświadczeniem i chyba z tego, co się orientuje, z bardzo dobrym czuciem auta i współpracą z mechanikami, co ostatecznie przekłada się na rozwój taki techniczny samego samochodu. No tutaj mamy tą właśnie równowagę, że mamy kierowcę doświadczonego, utytułowanego, no i mamy Lance'a Strolla, więc taka moja opinia, że w Aston Martinie tutaj bym bardziej kwestionował Lance'a Strolla, a nie Sebastiana Vettela. Ale ile faktycznie kierowca ma dzisiaj wpływu na rozwój techniczny?
W sumie niewiele, dlatego że obecne teamy Formuły 1 to są olbrzymie korporacje zatrudniające rzesze techników, którzy zajmują się wszystkim z osobna, aerodynamiką, paliwami, elementami przeniesienia napędu, zawieszeniami. To już nie jest koncepcja jakiegoś wizjonera. Ta formuła nie wygląda tak jak w czasach, kiedy Frank Williams zbudował swój zespół i w zasadzie cały samochód wyścigowy był jego pomysłem, jego koncepcją zbudowaną w oparciu o jego doświadczenia. Symbioza człowiek-maszyna jest bardzo istotna i wiadomo, że nawet to doskonałe dzieło sztuki, którym jest samochód Formuły 1, trzeba umieć ujarzmić, opanować. Nie każdy to potrafi. Trzeba oddać hołd Lewisowi Hamiltonowi, który potrafi sobie radzić jednak z tym doskonałym samochodem.
Trudne warunki to pokazują, że on jest mistrzem, jeżeli chodzi na przykład o potężne ulewy podczas wyścigu.
Tak, zdolność przewidywania sytuacji, doświadczenie wynikające z różnych trudnych, opresyjnych zdarzeń na torze pozwala mu jednak mieć jakiś ogląd, jakieś wyobrażenie i potrafi sobie z tym radzić. Natomiast mamy przykład kierowców może nie młodszych wiekiem, ale doświadczeniem, których ponoszą emocje i którzy sobie nie radzą. Także zgodzę się absolutnie z tobą, że doświadczenie Sebastiana Vettela powinno się przekładać na wyniki zespołu. Niemniej jednak doczekaliśmy takich czasów, że zaawansowanie techniczne, technologia, pieniądze zainwestowane w rozwój tych technologii są jednak decydującym warunkiem. Jeżeli damy dobrą maszynę zawodnikowi, nie mówię przeciętnemu, ale takiemu, który aspiruje do tytułów, jest duża szansa, że to się uda. No, mieliśmy w ubiegłym roku przykład George'a Russella, który mógł poprowadzić samochód Lewisa Hamiltona i niewiele brakowało, mielibyśmy zwycięstwo.
W sumie jego pech tutaj na dobrą sprawę.
No różnie się o tym mówiło, szczególnie o tym drugim pit stopie, ale tu akurat nie chcę siać plotek, więc...
Ale też warto powiedzieć, że chyba czasy się nieco zmieniły i skoro rozmawiamy o doświadczeniu kierowców, kiedyś mam wrażenie, że dużo więcej sami kierowcy mieli do powiedzenia, jeśli chodzi o przygotowywanie na przykład bolidu na przyszły sezon.
Tak
no
jest.
Dzisiaj część rzeczy, jeśli nie większość, decydują też regulaminy i to w zasadzie dostosowywanie się do nich spoczywa na barkach właśnie całego sztabu ludzi, a już nie bezpośrednio kierowcy, który faktycznie jeszcze tych kilkanaście lat temu, pewnie prędzej, był w stanie wskazać jakieś sugestie. Dzisiaj chyba wiele więcej rzeczy opartych jest na kalkulacjach komputerów, inżynierów, no i tego, co zapowiedzą regulaminy na przyszły sezon. Więc też tu upatrywałbym tego, czy na szali kłaść talent, czy doświadczenie, bo to doświadczenie przyda się bardziej w takich psychicznych aspektach, mam wrażenie, czyli właśnie stres i tak dalej, a może już coraz mniej, jeśli chodzi o samo stricte doświadczenie za kółkiem. No bo te bolidy w zasadzie się zmieniają nieustannie, a jak wiemy, będzie tych zmian coraz więcej.
Zresztą chyba też mięśni nigdy nie oszukamy i osoby młode, no nie oszukujmy się, są bardziej sprawne, są bardziej zwinne, a w sporcie jak Formuła 1, gdzie się biją ułamki sekund, często nawet setne sekundy, no to są takie rzeczy, taka różnica, której nie przeskoczymy. No.
Wieku się nie oszuka.
Tak, no i przygotowanie fizyczne jest jednak tutaj kluczowe, bo to jest jednak ogromny wysiłek. A propos właśnie tej ingerencji kierowców ewentualnie w działania ekip technicznych. Ja z dużym opóźnieniem, bo kilka dni temu obejrzałem film Schumacher, zresztą doskonały, i tam doskonale było widać, film pokazał, jak bardzo mistrz, legenda był zaangażowany w przygotowanie samochodu Ferrari.
Dokładnie.
Prawda? On spędzał noce w garażu z mechanikami, którzy w oparciu o jego sugestie dokonywali jakichś zmian czy modyfikacji. W tej chwili rzeczywiście regulamin jest bardzo restrykcyjny.
Nawet nie można tych zmian w nocy za bardzo wprowadzać już
tak
teraz.
Tak jest, albo są one okupione punktami karnymi, bądź kilkoma pozycjami na starcie.
Chociaż zastanawiam się, czy... Chyba trochę też zresztą rozmawialiśmy o tym w ostatnim odcinku, ale jednak tematu tego bym nie lekceważył. Pojawia się znak zapytania. Z jednej strony wiadomo, w jakim kierunku idzie Formuła 1, że z zespołów robią się korporacje, że coraz więcej mają do powiedzenia inżynierowie, że to jest wszystko bardzo skondensowane i hermetyczne. A z drugiej strony no Formuła 1 jednak musi przyciągać widzów, musi angażować i cholera, tutaj mam wrażenie, że te dwie wizje i te dwie rzeczywistości dość mocno się kłócą.
Mamy Formułę 1, tę, którą pokazują media podczas relacji czy podczas programów poświęconej Formule 1 i mamy tę Formułę 1, której nie widać, te kulisy. Oczywiście pokazuje się to, co się lepiej sprzedaje, prawda? Bo kiedyś Formuła 1, poza tym, że była pasją i wynikała z entuzjazmu ludzi zaangażowanych w samą Formułę 1, w pewnym momencie stała się poligonem doświadczalnym, gdzie sprawdzano albo wprowadzano technologie, które później pojawiały się w samochodach użytkowych. Natomiast mniejszą wagę przykładało się do komercji, czyli powiedzmy do tego, co mieści się wokół Formuły 1, czyli przygotowanie eventów, sprzedaż gadżetów.
Sam ostatnio przyszedłeś w koszulce Formuły 1, także wiemy, o czym mówisz.
Tak. No ale trudno nie ulegać pokusie, tym bardziej, że każdy fan motorsportu lubi identyfikować się, jeżeli nie z zespołem, to przynajmniej z tą kategorią wyścigową, która jest jego pasją. Rzeczywiście ta Formuła 1 ma te dwa aspekty. Jeden, czyli powiedzmy ten wymiar komercyjny, a drugi ten, który jest mniej istotny z punktu widzenia kibica, który kibicuje zespołowi, kibicuje zawodnikowi, a powiedzmy ten aspekt techniczny, który jest śledzony i obserwowany przez również przemysł samochodowy, a przynajmniej przez tych, którzy inwestują pieniądze w Formułę 1, w jej rozwój.
Wspominałeś o tych kulisach Formuły 1, że to jest w sumie oddzielny sport w zasadzie od tego, co widzimy w telewizji, no bo to jest tyle rzeczy, ile nie widzimy, no to myślę, że tego jest znacznie więcej niż to, co widzimy i zapewne też dlatego taka popularność serialu Drive to Survive w Netflixie. Ile znasz tej rzeczywistości, która była w tym serialu pokazana?
W aspekcie technicznym jest mi to bliskie dosyć, natomiast mniej rozumiem aspekty psychologiczne czy same sytuacje pomiędzy managementem zespołów, kierowcami czy ekipami technicznymi, natomiast same roszady w ekipach technicznych czy wprowadzanie innowacji, zmiany, bo oczywiście wiadomo, że bolid Formuły 1 jest cały czas prototypem i w trakcie sezonu mniejszych lub większych zmian w tym bolidzie się dokonuje, więc mam do czynienia z tymi zmianami. Dostaję czasami kilka edycji tego samego rysunku technicznego z wprowadzonymi drobnymi zmianami, bo akurat coś zostało usprawnione albo coś się okazało kompletną klapą. Z tego punktu widzenia, owszem, posiadam jakąś wiedzę, natomiast to, co pokazuje serial Netflixa, wiadomo, że jest to serial zrobiony przez profesjonalistów w taki sposób, żeby nawet laików zainteresować tematem. Więc pokazuje się tam również problemy emocjonalne samych zawodników, jakieś tarcia pomiędzy członkami tej samej ekipy.
No to ma być show jednak, nie oszukujmy się.
Z drugiej strony to jest realny wpływ na Formułę 1.
Oczywiście, to ma być show, więc ja już, tak jak wspomniałem podczas poprzedniego naszego spotkania, miałem przyjemność poznać wielu zawodników, natomiast bliżej jestem jednak ekip technicznych i inżynierów wyścigowych raczej niż samej tej śmietanki, którą widzimy czy w serialach dokumentalnych, czy podczas relacji z wyścigów samochodowych.
Mhm. A jak mówimy o ludziach tych, których ty w zasadzie kojarzysz, czyli tych bardziej technicznych, ostatnio też było głośno Lando Norrisie w kontekście depresji. I zastanawiam się, jaka presja i jak ci ludzie sobie radzą od strony takiej czysto technicznej, twórczej. No bo na tych ludziach też ostatecznie spoczywa kolosalna presja i kolosalne pieniądze. Czy to jest w ogóle jakoś odczuwalne? Czy to jest jakiś faktyczny problem? Czy oni muszą sobie radzić? Czy raczej myślę, że już za głęboko kopię?
Najprostsze odniesienie byłoby do świata filmu, prawda? O wszystkim decyduje reżyser, który ma jeszcze ekipę odpowiedzialną za to, co się podczas spektaklu czy filmu dzieje. Kierowca jest aktorem, który ma wykonywać zadania. Tutaj pozostaje naprawdę bardzo mało miejsca na jakąś samodzielność. Strategia jest opracowywana przed wyścigiem. To nie kierowca decyduje o ilości pit stopów, zmianie opon.
Chociaż.
Tak, wiem do czego zmierzasz. Nie powinien, bo za to jest odpowiedzialny sztab ludzi z ogromnym doświadczeniem, którzy również popełniają błędy, czego mamy przykłady i również możemy mnożyć przykłady, kiedy to spontaniczna decyzja kierowcy okazała się słuszną. Generalnie myślę, że ten stres jest spowodowany i ewentualna frustracja niezgodnością zdań czy różnic zdań na temat konkretnej sytuacji czy strategii podczas wyścigu. Zadaniem kierowcy jest wykonywanie poleceń ekipy.
Tak teraz myśląc o Formule 1, to naturalnie jako Polak myślę o Robercie Kubicy, który się ścigał jakiś czas temu w DTM-ie i zastanawiam się, ile słuchając Piotra Łukasz, czy w ogóle widzisz podobieństwo między DTM-em na takim zapleczu, a Formułą 1. Tu są jakieś punkty wspólne, czy to są kompletnie odmienne światy?
Dla mnie, jak Kacper z prywatnych rozmów wie, F1 to teraz jest przede wszystkim show. Wiem, że pewnie część słuchaczy mnie teraz zlinczuje, ale od dawna nie śledzę już tego, co dzieje się w tej kategorii, ponieważ dla mnie zrobił się to po prostu reklamowy nośnik, gigantyczne pieniądze, twarze tego motorsportu, a później gdzieś dopiero faktyczne ściganie. Nie mówię, że ci kierowcy nie mają talentu, no bo nikt się tam z przypadku nie bierze, ale uważam, zresztą tutaj też padły chwilę temu podobne słowa, jeśli dobrze je odczytałem, że gdyby tak dopracowany bolid dać komuś, nawet nie formuły drugiej, ale jakiejś jeszcze niższej kategorii, ale kogoś, kto faktycznie koncentruje się na samej jeździe, być może równie dobrze by sobie poradził. Kiedyś też mieliśmy takie prywatne starcia z Kacprem, że co by się stało, gdybyśmy na przykład któregoś z mistrzów z DTM-u wsadzili do topowego bolidu i gdybyśmy odwrócili rolę, czyli któregoś z topowych kierowców F1, bolidów, które no w mojej opinii dzisiaj są tworzone przez Excela w większości, wsadzili do jakiegoś auta DTM, czyli w zasadzie samochodu osobowego, homologowanego, dostosowanego po prostu do wyścigów. Jak wtedy te proporcje by się do siebie miały? I wówczas wydaje mi się, że faktycznie można by rozmawiać o tych talentach. To jest oczywiście moje prywatne zdanie, ale odnoszę wrażenie, że te wyścigi, nazwijmy to niższych kategorii, niosą za sobą dużo więcej faktycznego treningu, jeżdżenia, talentu, niż tej właśnie otoczki, o której rozmawialiśmy, przy której powoli samo ściganie schodzi na któryś tam plan. I zresztą nawet nasza dzisiejsza rozmowa, czy poprzednia, raczej opierała się właśnie o to, jaki jest Hamilton, co się dzieje od zaplecza, a gdzieś powoli schodzimy od tego faktycznego ścigania się. I to też, mam wrażenie, bardzo dobrze widać, porównując Formułę 1 sprzed lat do dzisiejszej, kiedyś, gdzie kierowca miał bardzo dużo do powiedzenia, dużo się działo, podejmował własne decyzje, było dużo więcej wypadków, było dużo bardziej niebezpiecznie, ale przez to było dużo więcej kibiców, bo byli tego żądni.
No wypadków, nie oszukujmy się. Tak. Każdy chce zobaczyć wypadek.
Było więcej kibiców, było więcej sponsorów, sponsorzy byli inni, były firmy alkoholowe, był tytoń, wszystko się zupełnie
Grid
pozmieniało.
Girls, gdzie one są?
No właśnie. I tutaj płynnie przechodzimy jakby do tych wszystkich kwestii, które wydaje mi się, że właśnie, jak to się zwykło mówić, królowa motorsportu chyba przesiała najbardziej. I wiele z tych aspektów, bo nie wszystkie, w niższych kategoriach nadal są obecne. A F1 tak naprawdę kastruje pewne kwestie, może niewygodne polityczne, może słabiej się oglądające. No tutaj możemy się spierać, ale odnoszę takie wrażenie, że powoli F1 jest bardziej show niż takim mięsistym sportem samym w sobie.
Wy tego nie widzicie, ale tutaj właśnie Piotra trzy osoby próbują zatrzymać przed tym, żeby nie pobił Łukasza jako miłośnik Formuły 1, a tak całkowicie na poważnie.
Ja się muszę zgodzić z Łukaszem. No. Być może będzie to bardzo niepopularne, co w tym momencie powiem, ale w moim odczuciu Formuła 1 staje się jednym z najnudniejszych sportów wyścigowych w
no,
tej
chwili. No abstrahując od jakichś tam wyjątkowych wyścigów, to tak.
Natomiast odkryłem w tej chwili inną pasjonującą formułę i jestem zagorzałym fanem. To jest W Series. To jest formuła stworzona z myślą o kobietach, gdzie 18 walecznych dziewczyn rywalizuje ze sobą przy okazji niektórych imprez wyścigowych Formuły 1.
Tam powinni być w ogóle Grid Boys w takim razie.
Tam powinni być Grid Boys zdecydowanie.
W stroju Borata.
Zresztą słuchajcie, my pierwszy raz miałem przyjemność oglądać te zawody 2 lata temu. To był finałowy wyścig na Brands Hatch, gdzie pierwszy tytuł podczas pierwszej edycji tych mistrzów zdobyła Jamie Chadwick. No w tej chwili chyba w dalszym ciągu przewodzi stawce, chociaż nie śledziłem ostatnich wyników. Zresztą tam jest bardzo silna ekipa 7 zawodniczek brytyjskich, między innymi Alice Powell, ale mamy naszą fantastyczną Gosię Rdest, która w tym sezonie jest zawodniczką rezerwową, jednak doskonale sobie radzi. Natomiast bardzo niewiele brakowało, żeby w tym pierwszym sezonie, bo tam była kwestia dosłownie jednego punkta pomiędzy Jessica Hawkins a Gosią Rdest i z tego powodu ona się z automatu nie zakwalifikowała do kolejnej serii. Natomiast co jest fajne, wszystkie zawodniczki korzystają z identycznych bolidów.
O Jezu, marzenie chyba każdego fana F1
korzystające z silników Alfa Romeo, 1.8 turbo doładowanych. Są to samochody Formuły 3, natomiast skonstruowane według wszystkich aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, włącznie wyposażone w halo. W pierwszym sezonie te samochody nawet były identycznie malowane, różniły się tam tylko jakimiś akcentami kolorystycznymi. W tej chwili stworzono kilka zespołów. Gosia startuje w zespole Pumy, więc te samochody samochody trochę przypominają, nawiązują do Formuły 1, bo jest dwa samochody w identycznych kolorach, no i to ta rywalizacja wygląda w tej chwili bardzo podobnie. Natomiast równe szanse, równe umiejętności, sporo tych dziewczyn ma korzenie właśnie czy w DTM-ach, czy w formułach Ferrari, tak jak Fabienne Wolvent, bardzo ładna dziewczyna z Luksemburga, czy Gosia Ardest, która jeździ w Formule Alpine ze świetnymi wynikami, bo ostatnio na Paul Ricard zajęła chyba 9. miejsce, więc jest alternatywa dla tej Formuły 1, a jednocześnie jest jakieś zaplecze, jakaś szkoła. Myślę, że ideą twórców tej formuły jest wprowadzenie kobiet do Formuły 1, a jak wiadomo, w historii tego sportu było ich niewiele. Myślę, że to również nadałoby kolorytu samej imprezie. Natomiast rzeczywiście zgadzam się absolutnie z Łukaszem, że ta Formuła 1 w tym momencie jest tak bardzo komercyjna, że stała się po prostu nudna i przewidywalna.
Ale myśląc o tych zmianach, od których trochę wyszliśmy też na początku, które są wprowadzone też trochę między innymi po to, żeby właśnie tego ścigania faktycznego było więcej. Czy widzisz przestrzeń na to, żeby się to zmieniło, żeby było więcej wyprzedzania? Teoretycznie kolejne generacje bolidów mają bardziej to umożliwiać, chociaż zastanawiam się z drugiej strony, dlaczego po prostu nie robi się najprostszego możliwie zabiegu, czyli zmniejszaniu tych bolidów, bo znamy doskonale no tory, właśnie, gdzie jest po prostu za wąsko, tak, żeby te bolidy mogły się wyprzedzać.
Abstrahując od tych nowo wybudowanych torów, bo są rzeczywiście tory, które są doskonałe, no tak jak powiedzmy Yas Marina jest taki świetnym torem, pięknym torem, gdzie rzeczywiście te gabaryty nie przeszkadzają, ale powiedzmy tor w Monako, który jest legendarny, malowniczy, cudny, kocham to miejsce, niestety jest kompletnie nieprzystosowany dla współczesnych bolidów, dlatego sam wyścig jest nudny, to jest po prostu jazda.
No chyba, że sobie przypomnimy ten jeden wyścig Daniela Ricciardo, który tam się pięknie przebijał przez stawkę, co no, tak, trzeba przyznać, robiło takie wrażenie, tak, że naprawdę szapoba na Monako zrobić coś takiego.
Więc popatrzcie, mamy mnóstwo torów, które były homologowane wiele lat temu i one ewoluują wolniej. Oczywiście tam się robi dużo dla poprawy bezpieczeństwa, bo to są bariery, żwir.
Opony.
Tak. Natomiast te samochody ewoluują zdecydowanie szybciej niż infrastruktura torów wyścigowych i to jest potwierdzeniem tego, o czym powiedziałeś, bo jednak trudniej jest nawiązać walkę w tym momencie, dysponując czymś, co teoretycznie nie jest przygotowane do tego, po czym powinno się poruszać.
No tak, no nikt Monako toru nie przebuduje ze względu na to, że to jest tor uliczny w bardzo ciasnym mieście. Z drugiej strony nikt chyba sobie motorsportu bez toru Monako i w ogóle bez Monako nie wyobraża, więc no tutaj mamy mały problem. Ale tak, żeby postawić klamrę i na pierwszym odcinku i na tym, bo zapewne twoja obecność przyciągnie tutaj trochę fanów Formuły 1 i jest takie światełko w tunelu, które może zwiastować to, że naprawdę będzie więcej tego ścigania, będzie więcej tych emocji. No już nawet pomijając ten fakt, że trochę może się to dzieje za sprawą czy to McLarena, czy Alpine, czy Ferrari, gdzie oni zaczynają naprawdę coraz więcej zespołów zaczyna bić się o podium. Tego jest trochę jeszcze za mało, ale czy jest coś takiego, co to odwróci?
Ja mogę wyrazić tylko taką nadzieję, bo bardzo jesteśmy wszyscy ciekawi, co przyniesie sezon 2022. To już jest jakaś rewolucja w stosunku do tego, co się działo przez ostatnie 10 lat w Formule 1. Bardzo na to liczymy. No jakieś teoretyczne wyrównanie budżetów też powinno pomóc tym zespołom, które w tej chwili są gdzieś tam z tyłu stawki.
To raczej trochę długofalowo będzie trwało, ale tak, to jest raczej dobra zmiana.
Tak, oczywiście, ale takie jest założenie i do tego ma między innymi zmiana tych przepisów, zmiana regulaminów ma do tego doprowadzić. Jak będzie, przekonamy się niebawem. My już produkujemy części do nowych bolidów.
I czy to są jakieś radykalne zmiany?
Nie mogę się wdawać w szczegóły, ale oczywiście jest szereg zmian w stosunku, no oprócz tych, o których możemy posłuchać w audycjach, czy poczytać w mediach dotyczących tam zmiany rozmiaru ogumienia, prawda, wielkości samego bolidu, stosowanego ogumienia, innej konstrukcji, elementów aerodynamiki, ale to są nie tylko zmiany zewnętrzne, jest sporo elementów nowych i rewolucyjnych, które no myślę, że wprowadzą jakiś nowy powiew świeżości w tą Formułę 1, a przede wszystkim uczynią ten nowy sezon bardziej zaskakującym, mniej przewidywalnym.
No tak, jak to zawsze bywa po zmianach radykalnych.
No tak, ale powiedzmy ten ostatni sezon tutaj niewiele zmienił. Zresztą słuchajcie, no, nawet Red Bull, który w ubiegłym sezonie korzystał z modelu oznaczonym RB16. W tym sezonie jest to model RB16B. Natomiast, żeby odciąć się radykalnie od konstrukcji aktualnej maszyny, nowy model oznacza symbolem RB18. Po to, żeby 17 nie kojarzyła się z jakąś połowiczną zmianą samego modelu. Więc
Helmut Marko lubi to.
Lubi to, tak.
No dobrze, no to dziękujemy Ci bardzo, że przyszedłeś do nas drugi raz, że sobie zrobiliśmy fajną rozmowę o motorsporcie. Niestety tym razem bez Patryka, ale ostatnio też o tym nawet myślałem, że skoro dzisiaj nie ma Patryka, to Patryk w końcu będzie mógł posłuchać naszego podcastu w samochodzie na przykład.
Właśnie zabawne to było. Przedwczoraj Patryk do mnie zadzwonił, mówi, wiesz, nie będzie mnie, ale to dobrze, mówi, bo przynajmniej będziesz miał okazję coś powiedzieć.
Także liczymy na to, że Formuła 1 zacznie interesować także mnie.
Oho, czyli no, bardzo trudne wyzwanie. Ja przypominam tylko o tym, że na Spotify możecie z nami sobie troszeczkę porozmawiać. My przy tym odcinku zadamy wam jakieś fajne pytanie i będziecie mogli na przykład powiedzieć nam, co myślicie o Formule 1, dlaczego Łukasz kompletnie nie ma racji, dlaczego DTM jest gorszy od Formuły 1. Uśmiecham się, bo Łukasz będzie mógł powiedzieć dokładnie odwrotnie. Ale tak całkowicie szczerze, to zależy nam na waszej interakcji, bo też ostatecznie robimy te podcasty dla was. Ja widzę, że słuchacie tego coraz więcej, zawsze słuchacie do końca, za co wam serdecznie dziękuję, więc też miejcie wpływ na to, o czym tutaj mówimy. Dziękuję wam bardzo. Piotr Krzemiński, naszym gościem, ze mną w studiu był też Łukasz Kamiński. Patryk, pozdrawiamy cię, gdziekolwiek jesteś.
Jesteś.
Pozdrawiamy.
Dziękujemy bardzo.
Dzięki, cześć.
Dziękujemy, że słuchasz naszego podcastu. Nie zapomnij nas zasubskrybować, ocenić w Apple Podcast i porozmawiać z nami w Q&A na Spotify.